sąsiedzku w Polskim Radiu Białystok.
Piszą o historii, kulturze, poruszają też trudne czy nieraz kontrowersyjne tematy. Periodyki skierowane do mniejszości narodowych to ważny element w życiu tych społeczności. Niektóre z wydawnictw mniejszościowych z naszego regionu poznamy w dzisiejszej audycji po sąsiedzku. Przed mikrofonem Michał Stepaniuk. Dobry wieczór. Dziś będzie o trzech pismach. Tygodniku Niwa, dwumiesięczniku Nad Buchą i Narwoju i półroczniku Życie Tatarskie. Zapytamy oczywiście o poruszaną tematykę, charakterystykę pracy redakcyjnej oraz o to, czy ministerialne dotacje na wydawanie pism są wystarczające. Wszystko to w naszej audycji do 18.30. Zaczniemy jednak muzycznie. Okean Elzy na naszej antenie.
Tam, gdzie dla kogoś tylko luty za oknem, na mojej ulicy dawno już wiosna. I duch zachopluje niemowin wysoty, bo tak żyją niemow litaju ja. Tak niemow litaju ja, każdą myć kolej zi mnoju ty. I ja na niebie, milu mu jak na niebie, zor mu jak na niebie, odkoli ty bez najszą. Знаю, як світанок настає, і як закінчився улюблений альбом, бо не бажаю ні хвилини самоти, і так живу, немов літаю я, так немов літаю я, кожну мить, коли зі мною ти. І я ранений, мов на земному небі, мила коли з тобою, літаю і знов, і знов.
Кількадесят лет історії і покоління вихованих читальників. Так крутко можна схарактеризувати тигоднік Białorusinów в Polsce Niwa. В тим року письмо świętuje jubileusz 60-lecia. Przez te lata Niwa skupiała wokół siebie środowisko białoruskie z naszego regionu i nie tylko. To w redakcji tej gazety narodziła się idea stworzenia Białoruskiego Towarzystwa Literackiego Białowieża. To tu w latach 80. swoją stronę mieli studenci z powstającego Białoruskiego Zrzeszenia Studentów. Jak mówi redaktor naczelny Niwy, Eugeniusz Wappa, tygodnik miał i nadal ma ogromny wpływ na środowisko białoruskie w Polsce.
Niwa od samego początku była miejscem, w którym wzajemnie przenikali się, pracując, wspierając się ówczesne najlepsze autorytety dziennikarskie. Są to osoby nietuzinkowe, osoby, które wniosły swoim życiem, swoim dorobkiem wkład nie tylko w lokalną kulturę, czy w lokalne zasługi historyczne, ale w zasługi historyczne ogólnokrajowe, czy ogólnobiałoruskie, czy mówiąc szerzej, ogólnoeuropejskie. I to jest siła Niwy. Siła Niwy bierze się po prostu z jej potencjału intelektualnego i gdy patrzymy, porównujemy, kim byli twórcy, osiągnęli pracując z Niwą, wystarczy tylko przeprowadzić lekkie badania, wystarczy tylko wygooglować, zobaczyć, że ludzie Niwy to ci ludzie, którzy oprócz redagowania gazety zajmowali się i historią, i literaturą, zajmowali się i kulturą, zajmowali się także dydaktyką, zajmowali się redagowaniem podręczników, pisali książki, zajmowali się publicystyką, stawali się w czasach przełomowych działaczami społeczno-politycznymi, więc to Niwa i ludzie w niej skupieni to prawdziwa instytucja, orkiestra. Jest i była i mam nadzieję będzie tym właśnie miejscem, w którym te sprawy białoruskie, te idee białoruskie, pomysły białoruskie ciągle się naradzają, ciągle się naradzały.
To chyba warto podkreślić też ten masowy charakter odbioru Niwy w latach, powiedzmy sobie, 60., 70.
Niwa potrafiła na swoich niewielkich łamach przyciągnąć każdą niszową docelową grupę. Mieliśmy grupę właśnie, tak o czym zostało wspomniane, ludzi, których interesowały porady wiejskie, porady związane z chowem zwierząt, czy porady związane z rozwojem wsi. Z drugiej strony grupa, która interesowała się kulturą, literaturą, ale jeżeli już się czytało jedną część, to się czytało i drugą. Był odpowiedni balans. Oczywiście mieliśmy to, co było rzeczą nieuniknioną, ale to miały wszystkie wydawnictwa PRL-u. Było oczywiście danina czasu, czyli opisywanie zjazdów, plenum KCPZPR i tym podobnych, bo to wynikało z takiego innego charakteru czasu, w którym ta sieniwa ukazywała. No i sprawa, która również jest istotna, to właśnie Niwa stworzyła, wyhodowała białoruski ruch literacki w Polsce, Polsce powojennej. I o tym też trzeba pamiętać.
A jakie miejsce Niwa zajmuje dzisiaj, pana zdaniem? W dobie mediów elektronicznych, w dobie szybkiego przepływu informacji, no w dobie tego, że wieś białoruska, która przez wiele lat była tym głównym odbiorcą, Niwy się wyludnia.
Zmiany nastąpiły już znacznie wcześniej. Mamy do czynienia z procesem zmiany światopoglądowo, nazwijmy to bazowej, mniejszości białoruskiej. Społeczność białoruska w Polsce jest społecznością miejską albo małomiejską, nie jest społecznością wiejską. Nastąpiło to kilkadziesiąt lat temu, nie chciała tego zauważyć, natomiast tak się stało. Dlatego też od lat 80., końca lat 80. zmienia się też charakter i profil Niwy. Dla ówczesnych redaktorów było to zrozumiałe, jasne, że mamy więcej materiałów publicystycznych, mamy więcej materiałów historycznych. Takie są potrzeby czasu. Proszę zobaczyć, że na tle kłopotów gazet codziennych w Polsce rynek tygodników trzyma się dosyć dobrze i nawet się rozwija. I Niwa, nie patrząc na te wszystkie zawirowania, na te kłopoty z czytelnictwem, które są z nieznajomością języka białoruskiego, jest właśnie klasycznym tygodnikiem, w którym mamy i bieżące wydarzenia pisywane, białoruskie, których nikt inny nie pisze, ale jest duża właśnie ta doza refleksji intelektualnej, analitycznej, opiniotwórczej, powołującej polemikę, dyskusje, oceny, felietony i reportaże, które zawsze były mocną stroną naszego tygodnika.
Kilkunastoosobowa redakcja Niwy utrzymuje się, działa dzięki dotacjom z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To lepiej niż jeżeli Niwa działałaby na rynku normalnie z reklamami? Czy mimo wszystko jesteście uzależnieni od tych dotacji, od ich wysokości? Pana zdaniem lepiej czy gorzej, że jest ta dotacja, a nie właśnie takie funkcjonowanie na rynku?
W każdym państwie istnieje segment pism, gazet niszowych, które są i muszą być dotowane z budżetu państwa. Czy to z Ministerstwa Kultury, czy z innych instytucji. 99,9% pism literacko-kulturalnych w Polsce jest dotowanych z budżetu państwa. I to jest obowiązek państwa, bo kultura i literatura zawsze będą niszowe. Pisma mniejszości narodowych, bo nie chodzi tylko o Niwę, też są pismami niszowymi i wymagają absolutnego wsparcia ze strony odpowiedzialności. Państwa. Odpowiedzialne państwo doskonale sobie rozumie, że istnienie mniejszości narodowych i ich rozwój, ich tożsamości, ich języka, zachowanie jest wartością dodatnią obywatelskości i podmiotowości demokratycznej państwa polskiego. I to powinno być rzeczą zrozumiałą. Niestety bywa tak, że jest to niezrozumiałe, że nie widzi się potrzeb rozwoju pism mniejszości narodowych, o czym wielokrotnie dyskutowano, rozmawiano i jako redakcja, jako dziennikarz wiemy, jakie pewne rzeczy chcielibyśmy zrobić, zmienić, natomiast nie posiadamy na to środków finansowych, gdy 10 lat temu był pewien poziom, na w ciągu 8 lat zostały drastycznie zmniejszone na wydawanie tygodnika Niwa. W związku z tym trudno o jakiekolwiek większe działania, bo wymagają zawsze środków finansowych. Natomiast rzeczą, którą dla nas najważniejsza, jest trzymanie poziomu merytorycznego pisma i pewne rzeczy mogłyby się jeszcze zmienić, być lepsze, znaleźć kilka ciekawszych sposobów graficznych, łamania, etc. Natomiast pociąga to za sobą 2-3-krotne większe koszty, inne opracowanie graficzne, na przykład pisma. Na to nas po prostu nie stać. Praktyka dotowania pism mniejszości narodowych w takim wymiarze, w takiej ilości, w jakim one są w Polsce, jest konieczna, bo taki stan mniejszości narodowych w Polsce, ich liczebność nie pozwala żadna grupa, żadna społeczność lokalna, nie patrząc, czy to jest Polska, czy Białoruska, czy takiej ilości osób z danej mniejszości, nie jest w stanie samodzielnie utrzymać się na powierzchni żadne pismo. Co nie oznacza, że nie chcemy rozwijać pisma, nie chcemy go zmieniać, ale to potrzebuje troszkę większych środków, na których nie mamy. Na pewno 60 lat Niwy, 60 lat istnienia, wydawania gazety. Jest to przykład tego, że nawet nie patrząc na kłopoty i trudności, można osiągnąć poziom gazety, która jest dla naszej mniejszości pewną rzeczą, którą można się chwalić, którą można pokazywać jako wyraz naszej dojrzałości intelektualnej, naszego bycia mniejszością białoruską, a także na tle innych wydawnictw i tematów, które poruszamy, że mówienie o to, że na pewne rzeczy patrzymy z białoruskiego punktu widzenia i rozmawiamy po partnersku, to w wypadku Niwy się sprawdziło.
Mówił redaktor naczelny Niwy Eugeniusz Wappa. Tygodnik Białorusinów w Polsce to nie jedyne pismo, które w tym roku świętuje swój jubileusz. Za chwilę zapytamy o historię dwumiesięcznika Nad Buchą i Narwoju.
Po sąsiedzku.
Informuję o życiu codziennym mniejszości ukraińskiej już od 25 lat. Dwumiesięcznik Nad Buchą i Narwoju świętuje w tym roku swój jubileusz. To jedyne pismo skierowane do społeczności ukraińskiej w naszym regionie. Powstało dzięki inicjatywie młodych działaczy. Jego historia sięga jednak już lat 80., mówi redaktor naczelny Nad Buchą i Narwoju Jerzy Hawryluk.
Działania mające stworzyć jakieś media drukowane pojawiły się już w połowie lat 80. Razem z tym, jak powstała ta taka inicjatywna grupa ukraińskiej młodzieży, wtedy była idea, aby tak samo jak jest w naszym słowie lemkiwska storynka, zrobić stronę taką podlaską. I jak raz była propozycja, żeby ją nazwać właśnie Nad Buchą i Narwoju. No z tego nic nie wyszło, nie było wtedy, powiedzmy na to, akceptacji wyższej. Pod tym tytułem jednak w 1986 roku został wydany śpiewnik pieśni zapisanych tutaj, przede wszystkim na Podlasiu. Natomiast po cichu, na prawach rękopisu, zaczęliśmy wydawać jakieś takie mniejsze lub większe pisemka. Już w roku 89 zaczęliśmy robić, była to już taka zmiana wtedy polityczna, zaczęliśmy robić polskojęzyczny biuletyn Krąg od jesieni 89 przez 90, a już w 91 roku to środowisko składające się z kilku już wtedy kół Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego przekształconego w Związek Ukraińców w Polsce. Zaczęliśmy przygotowywać pismo, które już by wychodziło regularnie, oficjalnie, było zarejestrowane, dotowane przez Ministerstwo Kultury, które wówczas wspierało działalność mniejszości narodowych i zostało ono nazwane właśnie Nad Buchą i Narwoju. Ośrodkiem, gdzie to pismo zaczęło powstawać, był Lublin. Na początku miał to być kwartalnik. Pierwszy numer został zredagowany już w czerwcu 1991 roku, ale w związku z tym, że początkowo nie otrzymało pismo dotacji od Ministerstwa Kultury, więc jego druk przeciągnął się. Faktycznie ono pojawiło się jesienią 1991 roku. Później już od 1993, kiedy była już zagwarantowana strona finansowa, zaczęliśmy to wydawać już w miarę regularnie. Z kwartalnika został zmieniony na dwumiesięcznik. No i tak przez te 25 lat wyszło już prawie, że 150 numerów.
Kto jest odbiorcą? Jaka tematyka się pojawia?
No jest to pismo tworzone przez osoby mające zamiłowania przede wszystkim humanistyczne, przez historyków, filologów. Wiele miejsca poświęca się kulturze, informacje o bieżących wydarzeniach, też przede wszystkim kulturalnych. Na przykład ostatnio jest dość dużo materiałów poświęconych miejscowym gwarom ukraińskim. Nie można oczywiście też pominąć tematów szerszych, związanych z sytuacją w Ukrainie, czy też w innych regionach Polski, gdzie zamieszkują Ukraińcy. Także to nasze pismo jest nie tylko Nad Buchą i Narwoju, ale też trochę i nad Sanem czy Popradem.
Jak widzi pan przyszłość czasopisma w dobie internetu, w dobie, kiedy właśnie czasopisma raczej takie drukowane przeżywają kryzys?
Taka jest sytuacja. Czytelnictwo z jednej strony mówią upada, no ale z drugiej strony przenoszenie się do internetu to też tam oprócz jakichś kanałów telewizyjnych są przede wszystkim też teksty pisane. Zresztą Nad Buchą i Narwoju jest stale dostępne już teraz w wersjach powiedzmy PDF, a więc nie tylko teksty, ale też ilustracje. Jest też profil na Facebooku, to nie jest profil powiedzmy oficjalny, redakcyjny, ale tworzony przez osoby, które uznały, że trzeba też w ten sposób popularyzować samo pismo, ale także i w ogóle tematykę ukraińską.
Ten czytelnik to jest tylko na Podlasiu, czy także poza regionem?
Oczywiście czytelnicy są, no można teraz powiedzieć, że dzięki internetowi w całym świecie. Prenumeratorzy wydania drukowanego są w całej Polsce. Trochę egzemplarzy też wysyłamy za granicę. Nie jest to już takie pismo, powiedzmy, tylko regionalne, tylko skierowane do czytelników na Podlasiu, jak to było na początku. Zresztą zainteresowanie sprawami Podlasia przez cały czas było też i w innych środowiskach ukraińskich w Polsce.
Jest to dwujęzyczne czasopismo, czy to jakby jakaś polityka, co pisać, w jakim języku, jakieś parytety?
Nad Buchą i Narwą jest faktycznie czasopismem dwujęzycznym, czyli teksty mamy w języku ukraińskim i polskim. Oczywiście ten język ukraiński to jest nie tylko wersja literacka, są też teksty gwarowe, pisane przez mieszkańców Podlasia, ale też na przykład Lemkowszczyzny. Oczywiście zasada jest taka, że jak kto napisze, tak drukujemy. No pewne na przykład teksty czasem tłumaczyliśmy przez języka ukraińskiego, żeby mogli się zapoznać czytelnicy polskojęzyczni, czy w ogóle Polacy, którzy też mają dostęp.
Z Jerzym Hawrylukiem rozmawiał Sławomir Sawczuk. W audycji Po sąsiedzku pytamy dziś o wydawnictwa skierowane do mniejszości narodowych. W odróżnieniu od Niwy czy Nad Buchą i Narwoju, to pismo jest redagowane w całości w języku polskim. Chodzi o Życie tatarskie, wydawane w naszym regionie. O tym piśmie opowiada jego główny redaktor Artur Konopacki.
Życie tatarskie swoją historię rozpoczyna w okresie międzywojennym. Po wojnie nie ukazywało się, potem w latach 90. mój ojciec Józef Konopacki rozpoczął wydawanie tego Życia tatarskiego i ono tak się ukazywało najpierw jako dwumiesięcznik, potem kwartalnik. Po śmierci mojego ojca ja postanowiłem kontynuować to wydawanie, żeby te Życie nadal się ukazywało. I w tej chwili zmieniłem nieco formułę. Ze względu na zawodowe zajęcia też nie mogę poświęcić tyle czasu na dwumiesięcznik i w tej chwili Życie tatarskie ukazuje się jako półrocznik. Ukazują się dwa numery w roku.
Jest o czym pisać?
Oczywiście nie mówię, że jest łatwo zdobyć materiał, dlatego że społeczeństwo dzisiejsze tatarskie jest tak mobilne i tak bardzo zainteresowane pisaniem do różnych periodyków, bo pamiętajmy, że Tatarzy posiadają nie tylko Życie tatarskie, bo oprócz Życia ukazuje się przecież Przegląd tatarski, ukazuje się wznowiony Rocznik Tatarów Polskich. Jest olbrzymi przekrój tych periodyków.
Więc... A nie jesteście jakąś konkurencją na przykład dla Przeglądu tatarskiego?
Ja myślę, że Życie tatarskie jest bardziej skoncentrowane na tematy naukowe. Jest to periodyk skierowany do naukowców również, ale też do społeczeństwa tatarskiego. Chodzi o to, żeby Tatarzy sami mogli czerpać wiedzę o tej swojej przeszłości. Stąd też zapraszamy do współpracy. No tu na stale mamy swoich współpracowników z Tatarstanu na przykład, którzy podsyłają nam swoje artykuły naukowe, żeby pokazać tą szeroką perspektywę społeczności tatarskiej, żeby się nie ograniczyć tylko do tego, że jak to prawda tam w Złotej Ordzie Tatarzy funkcjonowali. Poruszamy również tematy współczesne. Życie tatarskie jest też otwarte na różnego typu wydarzenia, które się dzieją dzisiaj. Staramy się współpracować z wszystkimi wydawnictwami, bo znamy się, to jest, nie jest duża społeczność, więc jakby myślę, że nie jest kwestia konkurencji, a uzupełniania się wzajemnego. Przegląd jest to inna forma, jest to forma cieńsza, jest to forma kwartalnika, ale skierowanego do szerszego spektrum ludności, omawiających bardziej takie mniej naukowe, bardziej codzienne może rzeczy. Ja w swoim Życiu tatarskim jako redaktor naczelny staram się jednak zachować ten element naukowego pisma.
Któreś z tych pism bardziej się koncentruje na Podlasiu, czy ciężko jest tak rozgraniczyć?
Myślę, że się nie da tak rozgraniczyć, bo pamiętajmy, że ta społeczność mała i rozrzucona po całej Polsce, oczywiście no gro jej mieszka na Podlasiu, ale wiele rzeczy dzieje się w Warszawie czy w Gdańsku, więc tutaj nie ma terytorialnego określenia, że Przegląd tatarski w związku z tym, że Musa jest z Wrocławia, no to go wydaje we Wrocławiu, prawda, i mówi bardziej o ziemiach zachodnich, a nie tutaj. Nie ma takiego podziału absolutnie.
Pisma mniejszości narodowych są uzależnione od dotacji.
Oczywiście. Wszystkie pisma mniejszości narodowych na terenie Rzeczypospolitej ukazują się z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest rozpisywany co roku konkurs. Organizacje mniejszościowe składają swoje zapotrzebowanie, swoje wnioski konkursowe i ministerstwo to rozpatruje. No szczęśliwie dla nas jakby dostajemy cały czas pieniądze na te pisma. Bez dotacji ministerialnej te pisma nie utrzymałyby się, bo nie ma tam reklam, nie ma tam sponsorów. I to by było po prostu niemożliwe do utrzymania, więc tylko i wyłącznie dzięki wsparciu ministerstwa te pisma się utrzymują. Czy te dotacje są wystarczające? w moim odczuciu, choć może to będzie mało popularne, ja powiem, że są wystarczające, że jesteśmy w stanie za te pieniądze robić te pisma i na tym poziomie dotacje, gdyby się utrzymały, to byłyby wystarczające. Naprawdę trzeba też umieć z rozwagą do tego podchodzić. Także na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że i Przegląd Tatarski, i Rocznik Tatarski, i Życie Tatarskie dostaje takie dotacje godne, które pozwalają na tworzenie pism na dobrym poziomie.
Czy nie uważa pan, że być może lepszym sposobem byłoby w przypadku periodyków dotacje nieroczne, a trzyletnie, pięcioletnie?
Już kilka lat temu na jednym z posiedzeń Komisji Mniejszości Narodowych w Warszawie pojawiła się taka idea, aby planować długofalowo, szczególnie tę działalność wydawniczą. Wiadomo, imprezy się zdarzają w danym roku, w jednym roku może ich nie być, w drugim roku mogą one być. Natomiast pisma, szczególnie periodyczne, wiadomo, że się będą ukazywać. I była taka inicjatywa, żeby zapewnić takie bezpieczeństwo, tym pismom. No, ministerstwo się tłumaczy, że z powodów organizacyjnych, z powodu budżetowych nie są w stanie zapewnić długofalowej polityki finansowania. Mam nadzieję, że wrócimy do tego kiedyś i że z nowym ministrem w nowym zdaniu będzie można na ten temat dyskutować, bo ja myślę, że są pisma mniejszościowe, które są już ugruntowane. To nie są pisma, które się nagle pojawiają, to nie są nowe periodyki. W przypadku tych pism, które już naprawdę weszły w ten rynek wydawniczy i mają swoich odbiorców i są znane również dla ministerstwa, można by było próbować taką formułę wypracować. Oczywiście jest to z pewną perspektywą, powiedzmy, trzyletnią, żeby potem można było ocenić, czy to jest słusznie wydawane i czy ta linia pisma jest odpowiednia. Ale mam nadzieję, że tak będzie, bo to oczywiście ułatwiłoby to wszystkim mniejszościom pracę ze swoimi pismami. No jednak póki co na razie nie ma takiej możliwości.
Naszym gościem był redaktor naczelny Życia Tatarskiego Artur Konopacki. Pisma i periodyki mniejszości narodowych to ważny element w życiu tych społeczności. Warto tu jeszcze wspomnieć chociażby litewską Auszrę czy białoruski czasopis, które też mają swój krąg odbiorców. Mimo chyba powszechnego dziś odchodzenia od wydań papierowych. Za wspólnie spędzony czas w audycji Po Sąsiedzku dziękuję już Michał Stepaniuk. Nasze kolejne spotkanie za miesiąc, a na zakończenie w naszej audycji śpiewa białoruski zespół Akute.
Открыются экраны для двоих. В оконе наше небо. Я буду его резать и найду следы. Я буду ведать, где ты. Я буду ведать, где твои тайные стежки. Застанется от меня бегши, бегши, бегши. А на самом дне ветер тихо шепча, немахшима от меня бегши, бегши, бегши. Прозлые хмары усе зорки назирают за тобой. Бяжи, я не отстану. Зникают километры и дожди. Заусёды с нами мы просто не снуем на двоих. У нас одни. Твои таямные стежки застанется от меня бегши, бегши, бегши. А на самом дне ветер тихо шепча, немахшима от меня бегши, бегши, бегши. We'll be right back.
усе твае таямныя сцежкі. Застанецца ад мяне бегчы, бегчы, бегчы. А на самым дне ветер тихо шепча, немагчыма ад мяне бегчы, бегчы, бегчы. Я знайду усе твае таямныя сцежкі. Застанецца ад мяне бегчы, бегчы, бегчы. А на самым дне ветер тихо шепча, немагчыма ад мяне бегчы, 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 бегчы.